I 14 minut po godzinie 11. Janusz Rzeczkiewski, zapraszam na Lubuskie Forum Radia Zachód. Dziś łączymy się z panem Kazimierzem Łatwińskim, który reprezentuje Prawo i Sprawiedliwość. Jest na łączach telefonicznych. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
Jest z nami właśnie radny województwa lubuskiego. Z kolei w studio w Gorzowie. Bardzo silna reprezentacja. Piotr Szymański z Konfederacji. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Jest z nami Karol Zieleński, dyrektor gabinetu wojewody lubuskiego. Dzień dobry.
Witam państwa, dzień dobry.
Z kolei Polskie Stronnictwo Ludowe reprezentuje pan Dawid Gierkowski. Kłaniamy się.
Witam serdecznie, dzień dobry panie redaktorze.
A w studio w Zielonej Górze jest Sławomir Kotylak, Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze.
Jest z nami również pan Andrzej Pawlak, który reprezentuje Nową Lewicę. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
Panowie, nie możemy rozpocząć inaczej, jak tylko od komentarza do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności i wyższości prawa polskiego, jak się mówi wprost, nad traktatami europejskimi. Pytanie do przedstawiciela, chyba zaczniemy jednak reprezentacji rządu w terenie, bo to na wniosek premiera Mateusza Morawieckiego Trybunał Konstytucyjny zajmował się tą sprawą. Dlaczego? To pytanie oczywiście do Karola Zieleńskiego, doradcy wojewody, przepraszam, dyrektora wojewody lubuskiego.
Dyrektora biura wojewody.
Tak jest, biura, oczywiście.
Panie redaktorze. Tak, tak, pan premier zadał pytanie Trybunałowi Konstytucyjnemu. Wyrok jest w sumie niezaskakujący, jest w dużej mierze powtórzeniem wyroku z 2005 roku, a dzieje się to za sprawą tego, żeby uściślić, uporządkować pewne relacje prawne systemu prawnego Unii Europejskiej, systemu prawnego Polski. Funkcjonujemy w Unii Europejskiej szczęśliwie od 2004 roku. Chcemy być równoprawnym, równorzędnym partnerem dla innych państw członkowskich. Obserwujemy tutaj z dużym niepokojem skrajne upolitycznianie i biurokracji europejskiej i też TSUE niestety. No, Unia Europejska, Komisja Europejska działa na podstawie zadań delegowanych jej przez kraje członkowskie. To wynika bezpośrednio z traktatów, a tutaj chodziło o rozstrzygnięcie kwestii, która nie została przekazana jako kompetencja Unii Europejskiej. Chodzi o organizację wymiaru sprawiedliwości. To jest wewnętrzna sprawa państw członkowskich. Zostało to potwierdzone teraz przez Polski Trybunał Konstytucyjny, ale wcześniej przez inne trybunały, czy to niemiecki, czy hiszpański. Wszystkie te trybunały uznają wyższość.
Ja jestem
Panie Kaziu, będzie pan
wyjeżdżał. Tak, tak, tak. Nie, bo to wszystko, co pan Kazimierz mówi przez telefon, to jest oczywiście na antenie Radio Zachód. To proszę brać pod uwagę. Tak.
To nie zmienia faktu, że tutaj jednak nadrzędność polskiej konstytucji, czy też konstytucji poszczególnych państw członkowskich jest ponad prawem unijnym. Są podstawowe zasady, kanony działania Unii Europejskiej określone w traktatach. Pierwsza taka kluczowa to jest zasada pomocniczości, czyli Unia Europejska zajmuje się dopiero tym, co dotyczy ogółu społeczności europejskiej, nie poszczególnymi sądami, i to zostało uporządkowane, i to są bardzo jasne i klarowne argumenty prawne przedstawione, i wyrok jest dość oczywisty w swoim brzmieniu.
Dobrze, to jeszcze dopytam, jakie w pana ocenie są konsekwencje tego rozstrzygnięcia, bo opozycja już mówi, że to doprowadzi do polexitu. Jak pan ocenia, jakie będą konsekwencje tej sprawy?
Absolutnie jest to wymyślone i kłamliwa argumentacja. To nie doprowadzi do polexitu. Polska weszła do Unii Europejskiej po referendum, gdzie Polacy uznali, że chcą być w Unii Europejskiej, i bez referendum nie ma możliwości wyjścia. Zresztą nikt nie chce wychodzić z Unii Europejskiej, a tym bardziej rząd Mateusza Morawieckiego. Chcemy być równoprawnym partnerem w Unii Europejskiej. Do tego dążymy. Taki jest program rządu Zjednoczonej Prawicy, aby gonić Europę Zachodnią, dogonić i być równorzędnym partnerem.
Andrzej Pawlak, Nowa Lewica, jak pan ocenia rozstrzygnięcie, orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego i jakie będą tego konsekwencje w pana ocenie?
Pamiętam dzień wejścia do Unii Europejskiej, pamiętam sam brałem udział w referendum. Polacy się z tego cieszyli. Popierali wejście razem z tym, że prawo Unii Europejskiej będzie nad prawem polskim, łącznie z konstytucją.
Naprawdę?
Tak.
Nie, tak nie było na pewno.
I teraz mówienie, że jest inaczej, będzie po prostu wszystko to mieszało. To jest jak w małżeństwie. Jeśli się godzimy na małżeństwo, to ustalamy pewne reguły. I teraz, jeśli w trakcie tego małżeństwa dwie strony mówią inaczej,
tak?
to prowadzi to do rozwodu.
Tak, telefon przed audycją warto wyciszyć. W tej sytuacji oddaję głos przedstawicielowi Koalicji Obywatelskiej, także w studio w Zielonej Górze, pan Sławomir Kotylak.
Dziękuję, panie redaktorze. No, szanowni państwo, no, powiem tak. Na pewno trzy rzeczy zostały tutaj naruszone. Pierwsza rzecz, która została tym wyrokiem naruszona, to choćby zasada, w której sprawy nieobjęte kwestiami prawnymi nie powinny zostać rozstrzygane przez Trybunał Konstytucyjny. I to w zdaniu odrębnym zostało wyrażone, że w ogóle nie powinno być procedowania tej sprawy przez Trybunał Konstytucyjny. To jest pierwsza rzecz. Druga sprawa. Jak już się Trybunał Konstytucyjny pomimo tego faktu zabrał za rozpatrywanie tej sprawy, to przede wszystkim powinna być wyodrębniona kwestia, dlaczego to robi. I zarówno w zdaniu odrębnym sędziego, który to zdanie wyraził, jak i w opinii wielu prawników, ta kwestia związana z działaniem Trybunału Konstytucyjnego jest podyktowana bieżącymi sprawami tutaj lokalnego wymiaru sprawiedliwości. Otóż, drodzy państwo, ten wyrok de facto przekreśla możliwość wykorzystywania wyroków TSUE, które podważały dotychczasowe zmiany regulacji prawnych naszego
kraju. TSUE może się zajmować naszym krajem, tylko natomiast nasz Trybunał Konstytucyjny nie powinien się tym zajmować.
Nie, panie redaktorze, pan myli tutaj dwa obszary prawne. TSUE jako takie i służy do tego, aby sprawdzać, czy rozwiązania prawne w danym kraju są zgodne z określonymi zasadami.
Dlaczego służy Trybunał Konstytucyjny?
Trybunał Konstytucyjny sprawdza konstytucyjność zapisów polskiego prawa.
To nie jest to samo?
Nie. Szanowni państwo, co innego jest konstytucyjność, tak? Czyli zgodność z zapisami konstytucji, a co innego jest tym, czym zajmuje się TSUE, czyli sprawdzaniem, czy wszystkie warunki ustawodawstwa w kraju spełniają wymogi Unii Europejskiej.
A, no to Unii Europejskiej.
Unii Europejskiej.
Ale na jakiej podstawie, przepraszam bardzo?
Na podstawie,
dobrze, wprowadza
jak
tutaj
to na podstawie
błąd.
Czego? Na podstawie.
Dobrze.
Jaki traktat tutaj daje Unii prawo do Unii decydowania o wymiarze
sprawiedliwości? Nie wiem, czy ja dobrze rozpoznaję, czy to pan Piotr Szymański zabiera głos tak z Konfederacji, to w takim razie...
Nie narzuca sposobu zorganizowania ustroju władzy sądowniczej w Polsce. On tylko i wyłącznie ocenia, czy jest to zgodne z zapisami traktatów unijnych.
Piotr Szymański, Konfederacja.
No to znaczy, no, wyrok, który padł, jest dosyć oczywisty z racji tego, że, no, tak jak wspominałem, Unia Europejska na podstawie żadnego traktatu nie ma prawa ingerowania tutaj w polski system sądowniczy, tak samo jak w inne systemy sądownicze poszczególnych państw członkowskich. Wydaje mi się, że to, że ten wyrok zapadł, jest dobre i może tutaj dać śmiały kuksaniec taki dla obecnego rządu, żeby tutaj decydować się na odważniejsze kroki w relacjach z Unią Europejską, stawiać tutaj na tą suwerenność, walczyć o nią, a nie tylko o tym mówić. I myślę, że jest to dobry krok w tym kierunku, aby właśnie pokazać, że nie będziemy się godzić na wszystko, co jest dyktowane.
Panie Piotrze, ale tak, Konfederacja jest bardzo eurosceptyczna i no, nie brakuje głosów, które wskazują, że Unię Europejską powinniśmy jak najszybciej opuścić. Prawo i Sprawiedliwość mówi coś zupełnie innego. Tak? W Unii Europejskiej mamy trwać, mamy z niej czerpać, ale mamy ją sobie poukładać w taki sposób, żeby do spraw polskich się nie wtrącała.
No ale jest to dosyć naiwne, ponieważ wszystkie działania brukselskie dążą jednak ku tej federalizacji. Unijni urzędnicy coraz większe kompetencje zawłaszczają i starają się dyktować Polsce to, jak ma tworzyć swoje prawo. Bardzo złym krokiem ze strony rządu Prawa i Sprawiedliwości było również zgodzenie się na ten tak zwany mechanizm praworządności, o czym ostatnio było głośno, apelowaliśmy o tym już w lipcu. Nie ma na ten moment przyzwolenia polskiego społeczeństwa na wychodzenie z Unii. My po prostu uważamy, że jako odpowiedzialni politycy powinniśmy mieć jako wyjście awaryjne taką przygotowaną opcję polexitu, przedyskutowaną, żeby w razie, gdy zajdzie to za daleko, mieć ją gotową i mieć możliwość z niej skorzystać.
Nie wierzę, że to słyszę.
Czy jak zrozumiałem, ale dlaczego pan nie wierzy, panie Sławomirze?
No nie wierzę, że mamy mieć przygotowany wariant wyjścia z Unii Europejskiej. Naprawdę. Dalekosiężna wizja, która myślę nie jest tylko wizją, a jest już po części realizowana taką metodą.
Polityka na tym polega. Szykowania różnych wariantów i szykowania się na różne możliwości.
Natomiast przedstawiciel Konfederacji powiedział wprost, nie można mieć ciastka i zjeść ciastko, tak jak rozumiem robi to Prawo i Sprawiedliwość. Dlatego oddaję głos Kazimierzowi Łatwińskiemu z Prawa i Sprawiedliwości z prośbą o komentarz. No i właśnie, czy w kontekście relacji z Unią Europejską, jakie będą konsekwencje tego orzeczenia Trybunału w kontekście tych relacji?
To znaczy, konsekwencje orzeczenia naszego Trybunału będą tylko i wyłącznie pozytywne, dlatego że, bo tu też odniosę się przy okazji do wypowiedzi pana z Nowej Lewicy, dlatego że
pana Andrzeja Pawlaka, tak.
Tak. Polacy, jak głosowali w referendum za przystąpieniem do Unii Europejskiej, przystąpienie do Unii Europejskiej, jednoznacznie opowiedzieli się za Europą ojczyzn, a nie za jednym megapaństwem zdominowanym przez gospodarcze supermocarstwo, tylko właśnie za suwerennymi, niezależnymi państwami i zgodzili się na to, że prawo europejskie będzie stosowane tylko w tych obszarach, co do których państwa narodowe zgodziły się na przekazanie pewnych kompetencji. I tutaj w tym zakresie też odnoszę się teraz do tutaj stwierdzeń pana radnego Kotylaka. Już 8 trybunałów konstytucyjnych państw narodowych Unii Europejskiej, w tym niemiecki i hiszpański, wydały podobne czy identyczne postanowienia jak w ostatnich dniach polski Trybunał Konstytucyjny, więc te wywody, że polski Trybunał Konstytucyjny nie ma tutaj, nie uprawniony, żeby wydać takie orzeczenie, no są po prostu bezzasadne. Więc jeśli chodzi o to, jeszcze wracając do referendum, bo też było przywoływane przez panów referendum, to też pamiętajmy, że to nie był łatwy proces dla pozyskania większości Polaków w tym referendum. Pamiętajmy, że ono było dwudniowe, że po to dwudniowe, żeby jakby udało się uzyskać to poparcie, gdyby nie stanowisko Ojca Świętego Jana Pawła II, to pamiętajmy, że być może wtedy nawet ta akcesja do Unii Europejskiej, to przystąpienie do Unii Europejskiej po prostu nie byłoby poparte w referendum, więc ale dlatego właśnie nastąpiło to poparcie, że była wyraźnie mowa, że Polska zachowuje swoją suwerenność, że Polska decyduje samodzielnie jako państwo niezależne, niepodległe, suberenne o wszystkich sprawach, co do których nie przekazało kompetencji.
Tak, i ta decyzja powoduje...
Dobrze. Traktat lizboński, o czym pan nie wspomina.
To może jeszcze za chwilę, natomiast jakby konsekwencją było otwarcie naszego rynku na rynek europejski, rynku europejskiego. Na nasz rynek miało to charakter no, przede wszystkim gospodarczy, pewnej umowy gospodarczej. Widzimy, że w tej chwili w kontekście jakby przejmowania kolejnych obszarów brukselska administracja jest bardzo aktywna. Dawid Gierkowski z Polskiego Stronnictwa Ludowego i komentarz ludowców do tego, co wydarzyło się przed weekendem, do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.
Dziękuję, panie redaktorze. Szanowni państwo, nie ulega wątpliwości, że lata temu, w roku 2004, wszyscy Polacy z entuzjazmem obserwowali znikanie szlabanów na granicę i otwieranie się Europy na Polskę, a tym samym swobodnie mogliśmy podróżować, swobodnie mogliśmy przemieszczać się. W ramach naszej integracji z Unią Europejską mieliśmy także szereg innych swobód, między innymi także swobodę przepływu kapitału, który chyba dla naszych przedsiębiorców był, jest i będzie nieoceniony. Stąd też to ostatnie orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego zapewne budzi duże wątpliwości, a jeszcze większe obawy. Trudno z nim już teraz dyskutować, ponieważ on zapadł. Ja mogę powiedzieć w ten sposób. Od dłuższego czasu jasnym jest, że relacje naszego rządu w konfrontacji z Unią Europejską są co najmniej lub też eufemistycznie nazywając to trudne. Myślę, że ten wyrok ich nie ułatwi. Zatrważający jest dla mnie także głos mojego przedmówcy, który wskazuje, że należy przygotowywać się na kolejny scenariusz związany z wyjściem Unii Europejskiej. Ja jestem przerażony, kiedy słyszę takie słowa i mam nadzieję, że nigdy, ale to nigdy do takiego scenariusza nie dojdzie.
No dobrze, ale pana nadzieja to jest jedna rzecz.
Jeżeli można jeszcze, bo jakie znaczenie było to pytanie, na które odpowiadałem, jakie znaczenie tego orzeczenia?
Tak.
Bo i pan tutaj...
Ale jak rozumiem, to jest takie wtrącenie w wypowiedź pana Dawida, bo nie chcemy mu zabierać głos. Tak.
No, proszę państwa, co to oznacza to orzeczenie? No, oznacza to, że jednoosobowo jakiś jeden urzędnik czy jeden sędzia nie będzie decydował na przykład, że z dnia na dzień trzeba zamknąć KGHM, bo komuś tam w studni woda wysycha. No, to oznacza, że na prośbę Niemiec czy Rosji nie będzie Komisja Europejska żądać natychmiastowego przerwania budowy...
I bardzo proszę, Dawid Gierkowski, PSL.
Budowy CPK.
Można się do tego odnieść w takim razie.
Przekopów przez Mierzeję Wiślaną.
Bardzo proszę.
Proszę zauważyć, że nikt nigdy nie kwestionował niższości polskiej konstytucji nad prawem europejskim. To było bezdyskusyjne i jest bezwzględne. Konstytucja ma zawsze nadrzędność w naszym porządku prawnym i to się zapewne nie zmieni. Natomiast jeżeli mówimy o relacjach pomiędzy prawem europejskim a prawem polskim, to mówimy o wyższości prawa europejskiego nad ustawami podejmowanymi w drodze polskiego prawodawstwa, a nie konstytucji. Te dwa obszary należałoby w sposób definitywny i bezwzględny rozdzielać.
I o tym był ten wyrok Trybunału. Dokładnie właśnie o tym.
Mówił o wyższości konstytucji nad prawem europejskim.
Dokładnie.
A co w takim...
Poza obszarami przekazanymi w ramach traktatu akcesyjnego Unii Europejskiej.
I w ramach tych delegowanych obszarów, czy tych delegowanych zadań, umówiliśmy się, przystępując do Unii Europejskiej, na tworzenie jednego wspólnego europejskiego porządku prawnego.
Dobrze, jakie to są kompetencje przekazane?
Ale tylko w pewnym zakresie.
No właśnie, bardzo dobre pytanie. W związku z czym, skoro pan je zadaje, no to może też warto, żeby pan właśnie sam je sam
dobrze,
tak
panowie, chyba nie...
Oczywiście, no, mogę powiedzieć.
Tak, bardzo proszę, bo właśnie może w tym momencie także...
Przekazaliśmy...
Karol Zieleński, Sławomir Kotylak się zgłasza jeszcze. Bardzo proszę, panie dyrektorze.
Przekazaliśmy tutaj kompetencje w ramach Unii Celnej, w ramach regulacji konkurencyjności, czyli chodzi o swobodny przepływ kapitałów, swobodny przepływ osób przez granicę. Przekazaliśmy kompetencje, co Polski na razie nie dotyczy, odnośnie polityki pieniężnej, bo dotyczy to strefy euro wyłącznie. Przekazaliśmy kompetencje w ramach handlu i zawierania umów międzynarodowych między Unią Europejską a innymi podmiotami dużymi, jak chociażby Stany Zjednoczone. Oraz przekazaliśmy bardzo duży sektor związany z rolnictwem, rybołówstwem, hodowlą roślin i zwierząt. To przekazaliśmy i to jest tutaj bezpośrednie stosowanie prawa europejskiego.
Dobrze, i Sławomir Kotylek.
Redaktorze, jeśli pan...
Tego nie ma.
Jeszcze chwilę. I w ramach tych przekazanych kompetencji i przy realizacji tychże kompetencji, które pan wskazał, niejednokrotnie dochodzi do sporów. I proszę mi powiedzieć, kto te spory wtedy rozstrzyga?
W tym obszarze nie dochodzi do sporów, ale...
Dochodzi do sporów?
No,
dobrze.
W jakim obszarze?
Na przykład w obszarze rybołówstwa, na przykład w obszarze limitów połowu, na przykład w obszarze...
Limity połowy to...
Halo.
Limity połowów budzą kontrowersje nie tylko w Polsce, budzą kontrowersje również w Danii, w Niemczech.
Dokładnie tak. I w takim układzie, jeżeli...
I wtedy rozstrzega TSUE.
Z państwami członkowskimi, dziękuję bardzo.
Dobrze. Sławomir Kotylak, bardzo proszę.
Kompetencji przekazanych.
Panowie, oddajmy głos.
Wtedy wyroki, które orzeka TSUE.
Nie, no, z wypiekami na popliczkach po prostu przysłuchuję się tej panów tutaj dyskusji, ale dajmy głos jeszcze Sławomirowi Kotylakowi i będziemy zmieniać temat.
Dziękuję panie redaktorze. No, ta dyskusja wybiegła daleko poza w ogóle zakres merytoryczny sprawy, która była przedmiotem obrad TK. Bo ja przypomnę państwu, że tak naprawdę chodzi tylko i wyłącznie o to, w tym samym wniosku, że strona, że tak powiem, przeciwna wnioskowi podważa fakt, że można nie gwarantować ochrony prawnej obywatelom Polski. Z czego to wynika? Mianowicie z tego, że kluczowym elementem Unii Europejskiej jest zapewnienie niezależności sądownictwa. I to ten problem był przedmiotem rozpatrywania i ten problem nie został de facto rozwiązany.
Sądownictwo ma być niezależne, natomiast to w jaki sposób poszczególne państwa organizują sobie to sądownictwo?
I tu właśnie TSUE wypowiedziało się w obszarze, że ten sposób organizacji sądownictwa w Polsce nie spełnia standardów.
Mimo, że podobne standardy są w innych państwach.
Nie są podobne, to jest daleko idące nadużycie, tak? Bo gdy się przyjrzy
i na tym polega literalnie
punkt po punkcie, to właśnie się okazuje, że te różnice są na tyle daleko idące, że w Polsce niestety sądownictwo jest zagrożone,
panowie,
jeśli chodzi o swoją niezawisłość.
Zmienimy temat.
Nie były przekazane do Unii Europejskiej.
Tak jest. Zmieniamy temat i rozpoczniemy od pana Kazimierza Łatwińskiego, radnego województwa lubuskiego z Prawa i Sprawiedliwości, który zapewne z satysfakcją przyjął fakt, że zarząd województwa, pani marszałek, zmieniło zdanie w sprawie partycypacji finansowej w powstaniu ważnego szlaku komunikacyjnego. Mówi się, że to obwodnica zachodnia Zielonej Góry, ale to de facto jest rozwiązanie, które ma usprawnić komunikację w ogóle w tej części regionu, bo połączy także most w Pomorsku, węzeł z S3 w Sulechowie, więc chyba koniec końców satysfakcja z stoczonego dialogowania. Pytanie, czy to był dialog do końca, w każdym razie pewnej dyskusji na linii właśnie samorząd wojewódzki, Ministerstwo Rozwoju Polityki Regionalnej, miasto Zielona Góra, wojewoda przecież także zaangażowany. Jaki komentarz, panie radny? Kazimierz Łatwiński, bardzo proszę.
No, wielka satysfakcja, dlatego że wygrają przede wszystkim mieszkańcy województwa, szczególnie tego subregionu południowego, nie tylko tych gmin położonych wzdłuż tej trasy. Także można powiedzieć, że ostatecznie wygrali wszyscy. No, szkoda tylko, że w tak ważnych i potrzebnych sprawach rozwoju gospodarczego i infrastruktury no trzeba było toczyć, no tak jak tutaj czasem mówi się, jakieś boje, tak, że z jednej strony mieliśmy społeczność lokalną reprezentowaną przez sołtysów, wójtów, burmistrzów, prezydentów, czyli społeczność, organizacje społeczne również, które walczyły przecież o budowę mostu w Pomorsku, parlamentarzystów, szczególnie Prawa i Sprawiedliwości, bo tu się angażował na rzecz budowy tej obwodnicy i Marek Ass, i poseł Jerzy Materna. A z drugiej strony, no oczywiście pan wojewoda, jak wspomniano, a z drugiej strony no mamy jakąś stronę wojewódzką samorządową, no, która jakby buduje jakąś twierdzę przeciwko tej inwestycji. No, tego takim wielkim przejawem było zerwanie wyjazdowej komisji gospodarki 31 maja, które miało miejsce w Sulechowie, komisji gospodarki w sejmiku. Nawet były zrywane rozmowy, żeby ten projekt mógł być realizowany. Więc no, satysfakcja i sukces, tak, Myślę, że już w ostatecznym wyniku też no dobrze, że województwo się w to zaangażuje, no ale jakby koszt tego i dochodzenie do takich decyzji no jest niepotrzebny, bo my powinniśmy już rozmawiać o następnych inwestycjach, następnych projektach. Mam nadzieję, że przy tych kolejnych już nie będzie takiej destrukcji.
No to pytanie i taka nadzieja skierowana do przedstawiciela Koalicji Obywatelskiej, Sławomira Kotylaka, którego również proszę o ocenę tego procesu, no i finalnego efektu.
Panie redaktorze, zacznijmy od tego, że rozpatrujemy nie jakąś drogę, tylko cały odrzański układ komunikacyjny, bo tak to się de facto nazywa.
To, że chyba podkreśliłem, że tak, tylko kwestia Wodnicy Zachodniej Zielonej Góry.
Wodarze Zielonej Góry postanowili pójść po najmniejszej linii oporu, próbując złamać niejednokrotnie nawet przepisy, występując do ministerstwa uzgodnienia, do których uzgodnień być nie mogło, i zarzucając samorządowi województwa obstrukcję w tym obszarze. To już przemilczę, bo to po prostu długo by opowiadać, jak bardzo miasto kręciło i miotało się, pokazując swoją w zasadzie.
Ale co przekonało zarząd województwa ostatecznie, żeby...
Tak, dojdę do tej odpowiedzi.
Nie mamy tyle czasu, żeby tak długo dochodzić.
To jest niestety tak złożony problem i tyle tam aktorów w tym postępowaniu było, że trzeba to jakby mieszkańcom i słuchaczom wyjaśnić. I teraz proszę sobie wyobrazić, miasto żąda od województwa 100 milionów złotych na budowę jednego z odcinków tego układu komunikacyjnego. Oczywiście patrząc w dokumenty widać, że to nie jest charakter drogi lokalnej, w związku z tym województwo tutaj nie powinno partycypować i wydawać środków przeznaczonych na całe wszystkie drogi wojewódzkie w tym województwie.
Chcesz ciele, proś wołu.
Tak, tylko że jak województwo wskazuje, gdzie jest ośrodek, który powinien to sfinansować, to miasto początkowo się stawia i mówi, że to jest nieprawda. Dopiero kiedy przychodzi odpowiedź z ministerstwa, że jednak stanowisko województwa jest w tej materii prawidłowe, w tym momencie pojawia się minister Buda ze swoją słynną konferencją w lesie i mówi, tak, weźmiemy to na siebie, wydamy 68 milionów złotych. Oczywiście stanowisko twarde, negocjacyjne. Przypomnę, że pani marszałek Elżbieta Anna Polak wraz z marszałkiem Jabłońskim pojechali do Warszawy, spotkali się i się okazało, że zgodnie z partycypacją 80-20 mamy efekt jaki? Dzisiaj 80 milionów kładzie na stół Skarb Państwa, 15 milionów wkładzie województwo i 15 milionów wkładzie miasto.
W pana ocenie jest to sytuacja win-win, wszyscy wygrali.
Dokładnie, tylko dlaczego miasto nie chciało rozmawiać o tym, żebyśmy wspólne stanowisko wypracowali do tego właśnie win-win, tylko próbowało najzwyczajniej w świecie okraść województwo ze 100 milionów złotych.
Andrzej Pawlak, Nowa Lewica.
Ja bardzo się cieszę, że wreszcie takie jest stanowisko, że miasto będzie mogło mieć i w ogóle lubuskie nową obwodnicę tą zachodnią, a utarczki są niepotrzebne. Tutaj nie będę za bardzo mówił, bo nie jestem go w temacie, ale myślę, że w imieniu kierowców ten układ, to podpisanie, ta umowa jest korzystna dla mieszkańców lubuskiego.
Dawid Gierkowski, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dziękuję panie redaktorze. Rzeczywiście kierowcom należy pogratulować i życzyć szerokości. Natomiast do meritum. Cieszy fakt, że południowy subregion zielonogórski będzie miał rozbudowaną infrastrukturę drogową, tym samym także spora część województwa lubuskiego, i to jest zdecydowanie na im plus. Nie cieszy fakt samej dyskusji, atmosfery tego sporu i dochodzenia do kompromisu, który tak zwyczajnie będzie służył każdemu. Ja ze swojej strony mogę sobie tylko i wyłącznie życzyć, że podobne rozmowy będą miały miejsce na północy województwa i wrócimy do dyskusji pomiędzy stroną rządową, pomiędzy stroną samorządową, zarówno jak i władz miejskich, jak i władz województwa lubuskiego.
Obwodnica północna Gorzowa na przykład, prawda?
O północnej obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego. I ja doskonale rozumiem troskę zarówno władz rządowych o województwo lubuskie i doceniam te zabiegi, ale również bardzo, bardzo sobie cenię troskę o zrównoważony rozwój województwa lubuskiego, który reprezentuje zarząd województwa lubuskiego, bo rzeczywiście środki budżetu województwa są takie, a nie inne, i one muszą być transferowane na cały obszar naszego województwa. Stąd też, skoro słyszę, że wszyscy wygrali, jeżeli chodzi o zachodnią obwodnicę Zielonej Góry, i województwo, jak i strona rządowa, jak i samo miasto dokłada swoje pieniądze, to myślę, że w takim samym układzie warto się spotkać i warto rozmawiać o północnej obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego.
Pytanie do przedstawiciela Konfederacji. No, jak prowadzić rozmowę, panie Piotrze, z rządem, z pozycji samorządu? Bo Tutaj jednak było i dochodziło do sytuacji, w której pani marszałek mówiła, że się ministrom kłaniać nie będzie. Miała taką postawę, powiedzmy sobie, dość konfrontacyjną, jeśli chodzi o te negocjacje. Także jeśli chodzi o regionalny program operacyjny. Pan Sławomir Kotylak patrzy na mnie teraz z ukosa.
Bo nie przypominał sobie takiej wypowiedzi pani marszałek, więc...
Natomiast o niej wszyscy mówią i wszyscy ją pamiętają. Natomiast oczywiście problem jest szerszy i dużo bardziej złożony, tak? Bo jednak środki centralne mają olbrzymie znaczenie przy tych inwestycjach tutaj lokalnie, także w Lubuskiem. Bardzo proszę.
No ja zgodzę się na pewno, że bardzo dobrze, że ta inwestycja infrastrukturalna dopięła swego, że będzie ona realizowana. Sytuacja tutaj z panią marszałek pokazuje tylko bardzo mocną polaryzację naszego społeczeństwa i to jak tutaj no, województwa, które jednak mają władze opozycyjne w stosunku do rządu, no często na tym tracą, ale no tutaj to bardzo dobrze pokazuje, że to pani marszałek rozgrywała swoją grę polityczną, często nie patrząc na interes województwa, a na właśnie zatargi lokalne.
To był Piotr Szymański z Konfederacji, Karol Zieleński jako przedstawiciel Urzędu Wojewody. Także wielokrotnie uczestniczył w rozmowach. No, jest szczęśliwe zakończenie, chociaż komentarz, jak sądzę, też do tego się przyda.
Komentarze już może zostawmy w tej sytuacji. To cała dyskusja od konferencji, od propozycji ministra Budy, aż do stwierdzenia, że tak realizujemy, była kompletnie niepotrzebna. Dziękujemy, realizujemy i szukamy kolejnych projektów, kolejnych płaszczyzn współpracy rządu, samorządu i na rzecz całego społeczeństwa ziemi lubuskiej. Tak należało to zakończyć 2-3 tygodnie temu.
Czyli jak rozumiem to, o czym mówił z kolei przedstawiciel Polskiego Stronnictwa Ludowego, pan Dawid Gierkowski, realizacja północnej obwodnicy Gorzowa.
Znaczy ten temat, tak, ten temat to nie jest, że wracamy do tego tematu. Ten temat się dopiero co rozpoczyna, tak? Mm-hmm. Tutaj północna obwodnica Gorzowa Wielkopolskiego została wpisana do strategii województwa lubuskiego. To powoduje nowe możliwości, tak? Teraz miasto Gorzów na ostatniej swojej sesji przeznaczyło 150 tysięcy na dokumentację. Zrealizują ten etap, będziemy szukali możliwości wsparcia tej inicjatywy i tutaj no troszeczkę się zdziwiłem słysząc to tutaj od pana Dawida, że zarząd województwa równomiernie inwestuje w województwo lubuskie. No tak to nie wygląda. W mojej ocenie tak nie jest.
Dobrze,
południe jest premiowane bardziej.
Kazimierz Łatwiński i Sławomir Kotylak też adwocem tutaj i będziemy, zmienimy temat. Tak?
Wnioskuję, no, wyraził to w formie pisemnej, żeby w kontrakcie terytorialnym, tak jak ta zachodnia obwodnica Zielone Góry, znalazła się właśnie północna obwodnica Gorzowa oraz most zachodni w Gorzowie, a także modernizacja linii kolejowej numer 203. Te sprawy się toczą swoim rytmem. Miasto Gorzów, to też wiem doskonale, pracuje nad szczególnie tymi obwodnicowymi tematami i tematem mostu zachodniego. Częściowo już przygotowało się w dokumentach planistycznych, szczególnie jeśli chodzi o obwodnicę północną. Więc tu tylko, że to pani marszałek blokowała tą obwodnicę zachodnią i stąd ona została tak nagłośniona.
Nie, Kazimierzu, nikt jej nie blokował.
Obwodnicę zachodnią blokowała pani marszałek województwa.
W jaki sposób ją blokowała?
W taki sposób, że postawiła na ostrzu sprawy, na
tak,
ostrzu noża.
Walcząc o środki na sfinansowanie tej obwodnicy. Nie z budżetu województwa, tylko z funduszy centralnych.
Niewiele brakowało, że pieniądze popłynęłyby do jakiegoś innego województwa i tyle, na tym by się skończyło. Więc stąd sprawa takiego ciągłego mówienia o obwodnicy
Odrzański układ komunikacyjny, panie Kazimierzu.
Układzie komunikacyjnym, dlatego, że tu się pojawił problem. Natomiast te projekty z północy województwa, z których my, jako mieszkańcy południa, też będziemy korzystać.
Dobrze.
Jeśli mogę, tak jak pan...
Sławomir Kotylak, Platforma Obywatelska, no, i zmieniamy temat.
Chciałbym tylko uzupełnić państwa wypowiedzi, że tak naprawdę, jeśli chodzi o Gorzów, to mówimy to o nowym przebiegu ciągu drogi krajowej numer 22. W związku z tym przypomnę państwu ustawę o drogach publicznych, w których jasno są rozpisane kompetencje, kto za które drogi odpowiada i kto je utrzymuje i kto nimi zarządza, kto je buduje. W związku z tym, panowie, jeżeli macie jakieś uwagi do zarządu województwa w obszarze drogi krajowej, to proszę sprawdźcie dokładnie, co jest zapisane.
Ale też zarząd województwa nie może oczekiwać, że...
Pan dyrektor ma rację, tak jest.
Na przykład program, który jest przeznaczony dla dróg krajowych, tu na przykład chodzi o program tych obwodnic.
Tu województwo nic nie ma w tym materii.
No, ale były podnoszone głosy, że
chcemy więcej,
było,
tak, że więcej, że można było, tak, tak. Głos można, jak to mówią, zabierać, natomiast kompetencje są rozpisane.
Panowie, mamy 10 minut i temat ważnej konferencji prasowej wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego. Chodzi o kwestię budowy pewnych rozwiązań konstrukcyjnych na granicy, dużo bardziej zaawansowanych niż te zasieki z drutu kolczastego. Mamy więc próbę takiego stworzenia systemowego po prostu rozwiązania, zarówno jeśli chodzi o monitoring, także jako taką fizyczną barierę. Tutaj mamy także niepokojące informacje dotyczące tego, jak wiele kolejnych jest prób przekroczenia granicy. Pytanie, co dalej? Jak przyjmujecie, panowie, te zapowiedzi? Bardzo proszę, żeby teraz rozpoczął pan Piotr Szymański z Konfederacji.
To znaczy, no, bardzo dobrze, że rząd będzie decydował się na kolejne podejmowanie kolejnych działań, na intensyfikację tych działań, z racji tego, że jak wiemy, no, prób nielegalnego przekraczania dziennie mamy około 500. Chwała strażnikom granicznym i wojsku za to, że zapobiegają tym próbom, jednak no, nie jest to jeszcze na tyle szczelne. Na pewno są próby udane, ludzie dostają się na terytorium naszego państwa i należy sprawić, żeby tak się nie działo, żeby z krajów, z których ci ludzie chcą emigrować, poszedł jasny sygnał, że przez Polskę nie wejdą i dzięki temu nie będą też mogli być używani do tej wojny hybrydowej, którą toczymy de facto z Białorusią.
Pan Andrzej Pawlak, Nowa Lewica.
Szanowni Państwo, nie da się ukryć, że prezydent Łukaszenko zrobił Polsce dużo kłopotu, jeśli chodzi o granice. Ale pamiętam, że kilka lat temu dziesiątki tysięcy imigrantów z Afryki i Azji przekraczało od strony południowej Europę, dużo więcej. I problem został rozwiązany. Ja proponuję, aby zacząć działalność od źródła, czyli po prostu tych państw, gdzie one, skąd ci imigranci są. Ale postawienie muru, a mury runą jak to w piosence, one się nie ostaną. Chęć ludzi, imigrantów z tamtych państw do życia w innym świecie, w lepszym świecie, jest ogromna. I ludzie będą tracić życie, przynajmniej część, na tych granicach, czy też w wodach Morza Śródziemnego. I żaden mur nie ich zatrzyma. Dlatego proponuję, to rząd będzie działał, zacząć od źródła, stamtąd skąd są te wyloty, czyli z Afganistanu, Iraku, Syrii, z Bliskiego Wschodu. I tu jest jedyna droga. To jedno. A po drugie, państwo polskie ma armię, która siły zbrojne, która jest w stanie tą granicę zatrzymać. Jeżeli teraz, mimo że wprowadzenia stanu wyjątkowego, dziennie 500 osób jest zatrzymywanych, no to ten stan wyjątkowy nie sprawdził się. Muszą być jakieś inne źródła, inne sposoby, żeby tą sytuację zatrzymać. Mamy w Polsce kilka milion Ukraińców. Można ich spotkać wszędzie. I nam to jakoś nie przeszkadza. Jeśli ci uchodźcy, imigranci z państw dalekich chcą zmienić życie, to im to po prostu zaproponujmy. Może ten stan się zmieni. Nie będzie takich ofiar i tego, co wychodzi na świat. Zły obraz Polski na świecie w tej chwili.
Dawid Gierkowski, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dziękuję. z dużym zdumieniem wysłuchuję tej dyskusji, dlatego że mówimy o murach, dlatego że mówimy o granicy, mówimy o jej zabezpieczaniu, ale ja bym chciał zwrócić uwagę i w pierwszej kolejności rozmawiać o ludziach. Bo rzeczywiście, mury runą, jak to chyba śpiewał Jacek Kaczmarski, jak dobrze pamiętam.
Pytanie, czy kontekst jest właściwy tego, o czym pan teraz mówi?
Lewica cytująca Kaczmarskiego? Zdumiewające.
Słuszna uwaga.
Muzyka jest dla wszystkich.
Do rzeczy, też prawda, panie dyrektorze. Do rzeczy. Najważniejsi są ludzie. I to jest istota całego problemu, bo to, że nam prezydent Łukaszenka robi nawet niewielkiego psikusa, tylko to jest rzeczywiście duży problem polityczny i duży problem w obszarze geopolitycznym, który zostaje wywołany z naszej wschodniej granicy, to jest jedno. Natomiast ci ludzie także w pierwszej kolejności potrzebują pomocy i oni to się to już biorą nie bez przyczyny. Stąd też ja bym w pierwszej kolejności myślał o tych ludziach, w drugiej kolejności myślałbym o murach, a w trzeciej kolejności zastanawiałbym się, czy rzeczywiście stan wyjątkowy jest istotny.
Musimy przyspieszyć. I dlatego...
Spełnia swoją rolę, czy też nie spełnia tak rolę? Jest. Wydaje się, że chyba nie spełnia swojego zadania i swojej roli, skoro...
No ale te rozwiązania na granicy wykorzystane przez Greków, wykorzystane przez Węgry, zdały rozwiązanie i takiego rozwiązania w tej chwili chce strona polska. Kazimierz Łatwiński, Prawo i Sprawiedliwość.
No w ogóle o tym, czy mamy do czynienia z prawdziwym państwem, też między innymi decyduje to, czy państwo chroni swoje granice. I tutaj jeżeli, bo zasadą jest przekraczanie granicy przez przejście graniczne i tak jest w każdym poważnym państwie. Jeżeli to nie jest przestrzegane, no to jest to państwo z tektury, tak? I tym bardziej, że tutaj jeszcze To nie jest jakiś taki spontaniczny ruch, że ludzie tu na piechotę doszli z tych krajów z Afryki Północnej czy z Azji. Oni są celowo przywożeni, okłamywani, że tutaj łatwo i lekko i wygodnie sobie przejdą do Niemiec przez reżim Łukaszenki, który współpracuje z Rosją i to jest wymierzone w państwo polskie. Więc tutaj, jeżeli chodzi o to bezładne takie przekraczanie granicy, to w stosunku do Polaków, którzy też emigrowali do Europy Zachodniej, takich ułatwień nigdy nie było. Także to musi być
stawiamy,
realizowane jak na tak. Węgrzech, bo tam było skuteczne. Tak?
Stawiamy kropkę. Przepraszam, ale Sławomir Kotylak, mamy jeszcze 2 minuty reklamy przed wiadomościami, dlatego bardzo proszę, panie radny.
Tak, no, przez 6 lat ostatnio słyszałem, że po to przenosimy nasze siły zbrojne na wschód, żeby wzmocniać wschodnią flankę. Granica jest bezpieczna, systemy, mnóstwo pieniędzy wydane na straż graniczną. W zasadzie mysz się nie przeciśnie, a teraz słyszę, że idziemy w trumpizm.
Ale przepraszam, czy zna pan skalę jakby tego, o czym mówimy,
no tak?
Że to są
setki prób. Wyłapuje się około 500 nielegalnych uchodźców.
Zdaje się, że sporo.
Biorąc pod uwagę skalę, która miała miejsce choćby w Europie Południowej, no to jest w zasadzie kropla, tak? Bo w Europie Południowej dziennie dochodziło do ponad 10 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy.
Na masową skalę, za pomocą transportu morskiego.
A u nas niestety na potrzeby tylko i wyłącznie wyborcze. Model Trumpa. Trump zapowiedział budowę wielkiego muru wzdłuż granicy z Meksykiem i napędził sobie w ten sposób blisko 12% wyborców. No to co robimy w Polsce? Również ogłaszamy, że będziemy budowali mury, fortece, twierdze, nie wiadomo co tam jeszcze. Tylko po co? Po to, żeby po pierwsze efekt tak zwanego zagrożenia, który nagania określony typ wyborców do urn, zmobilizować do tego, żeby zagłosowali. No to są niestety
Karol
ale
Zieleński,
działania moim zdaniem pro
dyrektor
wyborcze
biura
przygotowujące
Lubuskiego
do tego, żeby nadal dzierżył władzę.
Bardzo proszę.
Kompletnie nie zgadzam się z narracją działalności rządu jako działalnością w kontekście wyborczym. Jest to działalność zmierzająca do zapewnienia bezpieczeństwa polskich granic, stabilności granic. Prezydent Łukaszenka wykorzystuje ludzi, handluje ludźmi.
Ale byliśmy na to ponoć przygotowani.
Tak, jesteśmy przygotowani. Skala problemu jest większa. Budujemy zasieki, mur. Będą kolejne rozwiązania, tak jak premier Kaczyński to zapowiedział. Będzie monitoring termowizyjny. Robimy to wszystko,
przecież
żeby
to jest na granicy.
Uszczelnić polską granicę. Proszę mnie nie przeszkadzać, bo tu troszeczkę i tak fabularystycznego nadużycia pan dokonał, interpretując działania rządu w sposób nieuprawniony. I tu się właśnie w tych słowach też obrazuje kolejny problem. W sprawie i w sferze obrony polskich granic powinniśmy być jednolici. Nie, tutaj nie powinno być podziału na rząd, opozycję. Wszyscy razem
nie,
musimy...
Nie, podział jest na mądry.
Musimy kończyć. Bardzo dziękuję za dzisiejszą audycję i za dzisiejsze spotkanie. Kazimierz Łatwiński, Prawo i Sprawiedliwość. Sławomir Kotylak, Platforma Obywatelska, Koalicja
Obywatelska. Dziękuję, życzę miłego dnia Państwu.
Pan Andrzej Pawlak, Nowa Lewica. Z Konfederacji pan Piotr Szymański. Bardzo dziękuję. Dawid Gierkowski z Polskiego Stronnictwa Ludowego i pan dyrektor Karol Zieleński. Bardzo dziękuję. Janusz Życzkowski, do usłyszenia. Dziękuję.